Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam, jak również przybyłych do naszego studia gości. Dwóch lekarzy, zakonnik i lekarz oraz jeden prawnik, czyli ojciec Jacek Maria Norkowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Również lekarz i również zakonnik, tak?
Tak.
I jest z nami pan minister Bolesław Piecha, również lekarz. Tak. I pan senator Zbigniew Cichoń, adwokat.
Dzień Boże.
Trzech gości, można powiedzieć, że trzy tematy chcemy poruszyć w jednym dzisiejszym spotkaniu, czyli chcemy mówić o osobach żyjących w śpiączce, o śmierci mózgowej i o potencjalnych dawcach narządów na przeszczepy. Dlaczego ten temat jest tak ważny, a zarazem jest troszeczkę chyba i niebezpieczny, proszę ojca?
Temat jest ważny, ponieważ we wszystkich krajach jest wielkie nawoływanie, że brakuje narządów do przeszczepów, ponieważ transplantologia się rozwija i w mediach ogólnie biorąc przedstawia się transplantologię jako jedynie wielkie dobrodziejstwo dla ludzi. Mało się mówi o tym, że przeszczepy pociągają za sobą też i skutki uboczne, ale najmniej się mówi o dawcach, o tym, że narządy od kogoś pochodzą i że pobiera się je od osób, u których orzeka się śmierć mózgową, która jest przede wszystkim aktem prawnym. Co do natury, czym jest ta śmierć, co do tego, co to oznacza wobec pacjenta, wobec jego organizmu, tutaj brakuje zupełnie zgodności wśród lekarzy, wśród również i etyków. Dlatego dla Kościoła katolickiego jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ nie wystarczy orzec o kimś prawnie, że jest martwy, aby takim był.
Kiedy mówimy, że człowiek umiera? Kiedy następuje śmierć? Można to stwierdzić jednoznacznie?
Prawnie występuje definicja w dwóch formach. Tradycyjnej, czyli kryteria znane od tysiącleci dla lekarzy, sercowo-płucne, ustanie krążenia i oddechu. Oczywiście wiemy, że śmierć następuje jakiś czas później. O tym już dosyć dawno było wiadomo. Czekano na symptomy śmierci, prawda? Oczywiste, medycyna ten problem dobrze rozeznawała, aczkolwiek trzeba być zawsze tutaj ostrożnym. Drugie kryteria to są kryteria neurologiczne. W dwóch odmianach. W niektórych krajach mówi się o konieczności stwierdzenia śmierci całego mózgu. W innych o śmierci tylko pnia mózgu, do tej grupy należy Polska, przy czym utożsamia się ustanie czynności mózgu, nieodwracalne, jak się przypuszcza, ustanie czynności mózgu z jego śmiercią. Zdaniem wielu naukowców, głównie oczywiście lekarzy, jest to utożsamienie, które nie ma podstaw naukowych.
Mówimy często o śmierci mózgowej. Czym ona jest? Panie doktorze, panie ministrze.
Ja bym chciał jednak nawiązać do tych definicji śmierci. Otóż to każdy z nas, przeciętny ludzi, przeciętny lekarz w Polsce stwierdza zgon, a nasi bliscy umierają wtedy, kiedy ustaje bicie serca i kiedy przestaje im oddychać. Ba, w literaturze, również w Biblii mówimy o ostatnim tchnieniu, jako tym kryterium, które oznacza śmierć. I to jest takie zwykłe, normalne rozmawianie. I sądzę, nie byłoby w tym żadnego uproszczenia, gdyby nie pojawiła się technologia medyczna. Czyli coś, co wiąże się z przeszczepem. Przeszczep to jest technologia medyczna, która pozwala części bardzo ważnych organów wziąć od innego człowieka, człowieka martwego, przeszczepić i spowodować, że ten narząd, który był zniszczony u chorego, nabiera cech i pozwala mu dalej żyć. Pół biedy, jeżeli sprawa dotyczy tych narządów, które mamy podwójnie. Mamy podwójne nerki. Natomiast gorzej, kiedy mamy narząd jeden, serce. W związku z tym, pojawiło się następne pytanie. Skoro pojawiła się transplantologia, to pojawiła się dawca, czyli ten, który oddaje narząd. Sama definicja tego dawcy już jest bardzo trudna. Czy to jest dar, który my, umierając, możemy sprezentować innemu, żeby uratować mu życie? I czy to jest etycznie i filozoficznie jednoznacznie piękne, brzmiące, czy nie. Natomiast musimy pamiętać, żeby ten dar, ten swój narząd, wtedy, kiedy ja umieram, przekazać drugiemu człowiekowi, on musi być sprawny. Sprawny, to znaczy pochodzić od umierającego, czy tego, który umarł, w bardzo krótkim okresie czasu. Ba! Żeby przeszczepić serce, w zasadzie trzeba pobrać serce bijące. No to jak tu mówić o śmierci?
Jak się ma do ostatniego tchnienia, o którym pan mówił?
Do ostatniego tchnienia, który w tradycji naszej tak był zakorzeniony. W związku z tym od lat 60. pracowały różnego rodzaju komitety, komisje, głównie w Stanach Zjednoczonych. I tam były dwie takie komisje prezydenckie, które stwierdziły, że te kryterium śmierci, które mówi o sercowo-oddechowych przyczynach, nie jest tak do końca precyzyjne. No, zastosowano iście szatański pomysł. Otóż stwierdzono, że jak ustaje krążenie i oddychanie, to można go przywrócić. Wszyscy znamy resuscytację czy reanimację. No przecież można zrobić masa serca, sztuczne oddychanie, czyli nie jest to jakiś tam element. W związku z tym śmierć zaczyna się określać jako proces zdysocjowany, kiedy w określonym czasie zanikają nieodwracalnie funkcje ważnych narządów. Nikt nie potrafi powiedzieć, jaki jest ten długi czas. Ale jeszcze dzisiaj w większości polskich szpitali pacjent umiera i lekarz rozpoznaje śmierć, wypisuje odpowiedni dokument po stwierdzeniu, że nie bije serce i nie oddycha. Ale dla ostrożności ten pacjent zostaje na oddziale, mimo iż umarł, przez 2 godziny. Ba, w jego oddziałach są specjalne pomieszczenia, dlatego żeby tam zwłoki. Nie, od razu się go przecież nie bierze i nie przenosi do prosektorium czy do kostnicy szpitalnej. Zostaje, czyli były te wątpliwości. Natomiast dla tego, żeby ten narząd był, mówiąc bardzo nieładnie, świeży, czyli zdolny do przeszczepu, trzeba go próbować szybko. W związku z tym w tych latach 60. odbyła się olbrzymia decyzja i zaczęto podważać te kryteria oddechowo-mózgowe śmierci i stwierdzono, że w zasadzie skoro człowiek jest istotą, która ma pewne bardzo ważne rzeczy, jakim jest mózg, jakim jest świadomość, jakim jest coś, co zawiaduje całym organizmem, to jest mózg. I dlatego stwierdzono, że jeżeli mózg obumarł, to można takiego człowieka uznać za zmarłego, mimo iż bije mu serce.
Wobec tego...
Bardzo często, czasami jeszcze trochę pracuje układ oddechowy. Nie mówię o innych układach, pracują całkiem
normalnie. Wobec tego, jakich kryteriów używamy do określenia śmierci mózgu?
W polskim prawodawstwie jest odpowiednia ustawa. Jest to ustawa z 1 lipca 2005 roku, która jest ustawą transplantacyjną. Ja nie będę mówił przy długiej nazwie, bo pewnie z widzów nikt tego nie zapamięta, ale tam w artykule 9 jest specjalna delegacja do ministra, żeby on te parametry, kiedy możemy mówić o śmierci mózgu, a dokładnie w polskich warunkach o śmierci pnia mózgu, czyli troszeczkę niżej, to nie całe mózg, tylko taka bardzo ważna część tego mózgu, która łączy wszystkie możliwe funkcje, jest odpowiednie wydane zalecenie, żeby minister wydał w formie obwieszczenia, jak należy w Polsce do celów transplantacyjnych, mówię, ale przy okazji do wydania aktu zgonu. No przecież my nie możemy pochować naszego bliskiego bez aktu zgonu. Jest załącznik i ten załącznik mówi, kiedy uznajemy tą śmierć mózgu. I ta śmierć mózgowa jest tam pokazane, są pewne bardzo ważne warunki, muszą być spełnione, ale pojawiły się wątpliwości. Więc nie tylko trzeba spełniać takie warunki, że się nie ruszamy, że mamy odpowiednie odruchy, które są tak zwane odruchami pniowe, są nieistotne, że nie reagujemy na światło, na przykład źrenice, że nie ma różnych odruchów kalorymetrycznych. Sporo ich jest, ale mamy wyłączenia, ponieważ się okazało, że niektóre leki mogą zakłócać tak w jakiś sposób, że mamy sztywne źrenice, narkotyki, a przecież żyjemy. I trzeba jeszcze spełniać takie drugie warunki, które są wyłączeniami. 4 takie wyłączenia są i dopiero po spełnieniu tych warunków określenia śmierci mózgu i wykluczeniu, że istnieją jakieś wyłączenia, można w polskich warunkach podpisać.
Ja bym chciał dodać jedną bardzo ważną rzecz. Już wielu bardzo autorów, którzy zajmują się sprawami kryteriów śmierci mózgu czy śmierci pnia mózgu, wskazuje na to, że odruchy pniowe, czyli te odruchy, których nie istnienie ma wskazywać na śmierć mózgu, ustają wtedy, gdy tkanka mózgowa jeszcze jest żywa, chociaż jest niedokrwiona, czyli że stan człowieka jest odwracalny. W związku z tym zdarzają się czasami przypadki, że stwierdza się śmierć pnia mózgu u osób, które później udzielają wywiadów. W tym sensie, że wyszły z tego stanu i są zupełnie zdrowe. Miały mózg niedokrwiony w stanie tak zwanego płócienia niedokrwiennego, ponieważ ustały rzeczywiście odruchy pniowe, te, które za pomocą których stwierdza się...
Czyli jakie to są odruchy pniowe, żebyśmy
takie,
wiedzieli?
Odruch wzrokowy, odruch źreniczny, rogówkowy, przełykowy, kaszlowy. To są te, które...
Nie może wytłumaczyć, po prostu.
W obrębie głowy.
Pierwsza sprawa, nasza reakcja na światło. Jeżeli puścić w nasze źrenice światło, to odruchowo się źrenice zwężą. Natomiast jak się ma śmierć pniową, to one są sztywne, nie reagują na
dobrze,
światło.
Ale taka...
Rogówkowy. Tak, jest... Starczy dotknąć wacikiem oka. Każdy z nas po prostu odruchowo go zamknie. U takiej osoby nie. To są tego typu odruchy.
Ale proszę ojca i panie ministrze, no o tych warunkach i o tych elementach możemy mówić w wypadku, no na przykład hospitalizacji. Pacjent jest na oddziale szpitalnym i wtedy ten proces śmierci następuje. A w przypadku wypadków?
No to mamy tą samą sytuację, aczkolwiek jeżeli są duże obrazy twarzy, obrażenia twarzy, jest to skomplikowane, ale tam jest troszeczkę więcej tych prób. My tutaj z ojcem specjalnie nie mówimy o bardzo szeroko, tych warunków jest trochę więcej.
Nie, jeszcze jest
ale
drugi
można
warunek,
oczywiście
drugi warunek,
zrobić.
Który jest właściwie z tej grupy, to jest właściwie śpiączka, którą tak stwierdzamy, plus bezdech, czyli to, że chory jest na respiratorze, właściwie... Potem mówi, jest taki punkt enigmatyczny, że wobec upływu czasu i wyczerpania się możliwości terapeutycznych stan mózgu jest nieodwracalny. I to wystarczy, żeby komisja po okresie 6 godzin w Polsce obserwacji wstępnej przystąpiła do stwierdzenia śmierci człowieka na podstawie śmierci pnia mózgu. Przy czym... Oprócz tego robi się jeszcze badanie bezdechu, czyli wyłącza się respirator na 10 minut i patrzy się, czy chory zaczyna oddychać, czy próbuje oddychać. Wielu autorów uważa, że to jest moment, w którym właśnie dokonuje się nieodwracalne uszkodzenie mózgu pacjenta, ponieważ on po prostu w tym czasie dochodzi do ostrej hipoksji, czyli braku tlenu w mózgu, zaburzenia krążenia mózgowego i niekiedy nawet może dojść do śmierci tego człowieka. Czyli jest to pacjent, wobec którego robi się badanie, które jest potencjalnie letalne, czyli zagraża jego życiu, a na pewno uszkadza jego mózg. Więc wiele autorów mówi, że tego nie powinno być. W Stanach Zjednoczonych nie ma takiego badania w trakcie stwierdzenia śmierci pnia mózgu, ponieważ jest to uszkodzenie mózgu, żeby stwierdzić potem, że mózg jest uszkodzony.
W Polsce?
W Polsce to jest jeden z podstawowych właśnie warunków. To jest kwestia dyskusji. Ja muszę powiedzieć, że ten załącznik do tego jeszcze nie jest opublikowany. Każdy go może przeczytać. Ja nie chciałbym tutaj podać. On jest w 2007 roku zamieszczony i może go przeczytać. On jest pisany językiem takim, żeby mógł go przeciętny obywatel przeczytać, nie wnikając w te wszystkie szczegóły. Oczywiście ilość dylematów moralnych, które mamy dzisiaj z definicją śmierci, jest niesamowicie duża. Ja nie chciałbym wszystkiego przekreślać, ale my musimy pamiętać, że dzisiaj definicja śmierci, orzekanie śmierci, to nie jest już tylko sprawa samych lekarzy. Nie przez przypadek jest tutaj, co prawda, lekarz, ale i duchowny i etyk. Nie przez przypadek jest prawnik. To już dzisiaj nie jest decyzja tylko i wyłącznie lekarza. To jest bardzo poważna dyskusja.
Panie mecenasie, jak od strony prawnej wygląda właśnie opis śmierci?
No, od strony prawnej wygląda tak, jak powiedział pan minister, który tutaj najbardziej jest zorientowany w tych kwestiach, bo to przecież trzeba pamiętać, że minister zdrowia ogłasza w drodze obwieszczenia te wszystkie kryteria i sposoby stwierdzenia.
Tylko, że my dzisiaj o śmierci rozmawiamy w kontekście przeszczepów.
No właśnie, jak chodzi o przeszczepy, to oczywiście trzeba tutaj sięgnąć do regulacji związanych z transplantacją, czyli do tej ustawy, o której wspominał pan minister z roku 2005, która ma taką długą nazwę, ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanych i narządów. I tutaj rzeczywiście w artykule 9, no niestety kryterium przyjmowania, czy nastąpiła śmierć, czy nie, no jest właśnie przyjęte to kryterium tak zwanej śmierci mózgowej, czyli jeżeli jest trwałe, nieodwracalne ustanie czynności mózgu, to co się nazywa właśnie śmiercią mózgu. No i co właśnie tutaj mój przedmówca, ojciec właśnie kwestionował, wskazując na to, że mogą być przypadki, kiedy stwierdza się taką sytuację, która może być jednak odwracalna. W czasie tutaj podróży do studia do ojców, ojciec nam tutaj przedstawiał wiele przypadków związanych z przeżyciem osób, u których rozpoznawano śmierć mózgu, a jednak na skutek dalszej terapii wracały te osoby do życia, kończyły niejednokrotnie studia i całkiem normalnie funkcjonują. Ja się przyznam, że dla mnie to były dosyć szokujące wiadomości, bo jako prawnik się z tym tak często przecież nie mogę spotykać, w przeciwieństwie do lekarzy, którzy mają tutaj ogromne doświadczenie. No również można by w tym kontekście też mówić, jeżeli chodzi o te zagadnienia związane właśnie z transplantacją, z kwestią w ogóle różnego rodzaju postępów w medycynie, zwłaszcza związanych z genetyką, o regulacjach na szczeblu europejskim. Bym tutaj wspomniał o Europejskiej Konwencji Bioetycznej, która jednak zawiera regulacje bardzo ramowe, pozostawiając większość do uregulowania krajowego.
To jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeżeli chodzi o potencjalnych dawców narządów. Wspomnieliście panowie, że mówi się dużo o tych osobach chorych, które potrzebują narządów, zarówno naszych parzystych, jak i nieparzystych, a istotnych do funkcjonowania prawidłowego organizmu i normalnego życia. Ale co się dzieje z osobami, czy z osobami tymi, które są dawcami narządów? Czy rzeczywiście ich życie się nie zmienia?
Ja muszę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że w Europie oczywiście, mimo istnieje konwencja, to regulacje są różne. Watykan nie uznaje śmierci mózgu. Państwo watykańskie jest przecież państwem europejskim. Mówi prawnie. Natomiast większość krajów europejskich ma wyznaczniki i to dwukrotnie, albo całości mózgu, albo tylko ten pnia. No, pnia to jest na przykład Wielka Brytania i Polska. I Polska należy do krajów o bardzo liberalnym definicji śmierci. Hiszpania, gdzie jest najwięcej przeszczepów, ma jednak definicję śmierci całego mózgu, czyli bardziej rozszerzone. A mimo wszystko transplantologia w Hiszpanii jest lepiej rozwinięta niż w Polsce. Więc to nie tylko to warunkuje. Natomiast jest pytanie, co to jest z dawcą.
Za chwileczkę wrócimy jeszcze, panie ministrze, ale jest jeszcze sprawa tutaj w przypadku osób orzekających o śmierci, bo mówimy o szpitalu, wiadomo, cały zespół lekarzy jest pod ręką, a w przypadku wypadków samochodowych...
Nie da się orzec śmierci mózgowej w pojedynczy sposób. To obwieszczenie ministra mówi wyraźnie. Trzech lekarzy. Mało tego, dwóch musi być określonej specjalizacji. Musi być to anestezjolog, który pracuje na oddziale intensywnej terapii, ten, który znieczula nas do zabiegu operacyjnego, i neurolog. I trzeci musi być jeszcze ten. Nie ma możliwości, żeby na miejscu w wypadku stwierdzić śmierć mózgową. Takiego poszkodowanego przewozi się do szpitala.
Musi być komisja, 6 godzin
i musi być
obserwacji
komisja
wstępnej.
I 6 godzin obserwacji. Nie ma możliwości, żeby było wcześniej. Nie da się na drodze zakwalifikować nieszczęśliwego motocyklistę, który miał wypadek, jako przygotowanego dawcy narządów. Ten procedura jest jednak ostrożna.
Czyli co, nie pozwala mu się spokojnie umrzeć przez aparat?
I to jest właśnie to pytanie dawcy, ponieważ w niektórych krajach nie daje się spokojnie umrzeć. Otóż jest tak, że przywozi się takiego delikwenta do szpitala, stwierdza się śmierć mózgową i co? I podłącza się lek. Podłącza się normalne leczenie. Heparynę się podłącza po to, żeby nie doszło do zakrzepów, mimo iż on krwawi, czyli generalnie organizm wszystko robi, żeby zahamować to krwawienie. Ba, podłącza się respirator.
Robi się to
mimo
próbę.
Iż jest, nie robi się żadnej próby, mimo iż już jest oznaczony, że śmierć, to jeszcze mu się podaje heparynę i włącza się heparator po to, żeby dać czas tym, którzy przyjadą po narząd, żeby on był lepiej ochroniony. Tak działa Wielka Brytania. I są to ogromne...
Podtrzymywanie życia nie dla ratowania
Nie dla ratowania życia tylko dla to, żeby ratować narządy.
Podtrzymania, ukrwienia narządu, żeby był jak najlepszy w stanie do przeszczepu.
I tutaj pani...
Jest to ogromny dylemat, jeszcze jeden. Jest to ogromny dylemat dla lekarzy, ponieważ myśmy przysięgali, że my możemy tylko pomagać ludziom. Więc co to jest za pomoc po to, żeby hodować, za przeproszeniem w takim dużym sensie, narządy dla kogo innego?
Prawo, panie mecenasie, jak wygląda?
Niestety prawo tutaj w zasadzie na ten temat nie daje wielu wskazań, poza oczywiście ogólną regułą, że ustawa o wykonywaniu zawodu lekarza, jak i ustawa o świadczeniach służby zdrowia stanowią, że wszelkie działania powinny być podejmowane dla dobra pacjenta. W związku z czym w zasadzie z tej ogólnej reguły można wyprowadzać wniosek, no, że tego typu działania, które mają na celu nie dobro pacjenta, tylko dobro ewentualnego biorcy narządu, no, są co najmniej obejściem prawa.
Ja uważam, że ten zapis w załączniku, który mówi o tym, że żeby stwierdzić śmierć pnia mózgu w Polsce, trzeba zrobić badanie bezdechu, stoi w sprzeczności z prawami pacjenta i w ogóle prawami człowieka, bo jest to badanie, które jest niewątpliwie szkodliwe dla pacjenta i nie służy jego dobru, a jest robione zanim orzekniemy jego śmierć. To jest jeszcze osoba ludzka i pacjent, któremu się należy wszelka pomoc. A tymczasem robi się badanie, któremu ten mózg właściwie uszkadza. Po to, żeby mieć pewność, że ten mózg jest uszkodzony. To jest takie troszeczkę, brzmi to dziwnie, ale tak się to robi.
Jest to bardzo trudna sytuacja. Ja powiedziałem, że wszystkie to zamieszanie to jest kwestia postępu medycyny. Pewnie by tego nie było, gdyby nie transplantologia. No tak. Muszę powiedzieć, że mamy pewne ustawodawstwo. To ustawodawstwo mówi prosto, że pacjentowi w szpitalu należne są bardzo ważne zachowania godnościowe. Czyli musi się dbać o jego dobre, dążyć do jego wyleczenia. Ale w przypadku śmierci trzeba po pierwsze zapewnić godne umieranie. Więc jak to się ma godne umieranie do szybkiego podłączenia po to, żeby ratować pewne narządy do przeszczepu i zapewnia odpowiednie warunki do godnego umierania. Trudno jest umierać na sali operacyjnej tylko po to, żeby pobrać serce. Te dylematy pewnie będziemy mieć jeszcze więcej, bo pewnie w tej dyskusji zwrócimy uwagę, że to nie koniec. My jako społeczeństwo staczamy się po równi pochyłej. Najpierw było to ostatnie tchnienie. Na szczęście w Polsce i myślę na świecie tak umiera zdecydowana większość ludzi. Po prostu określa się, że nie bije serce i nie oddycha, prawda? No to potem mówiliśmy o śmierci całego mózgu. Później o pnia mózgu, a dzisiaj są koncepcje bardzo mocno dyskutowane, czy przypadkiem nie wystarczy trwałe uszkodzenie, czy trwała nieobecność, utrata świadomości. To znaczy, że wtedy natychmiast ci, którzy są zainteresowani przeszczepami, mają dostęp do wszystkich śpiochów, tak zwanych, ci, którzy po prostu są
ludzie autystyczni na przykład?
Do noworodków, które urodziły się z poważnymi wadami mózgowia. Do ludzi autystycznych może mniej, ale ta dyskusja idzie dalej, ponieważ my się staczamy. My zaczynamy człowieka traktować jako magazyn części zamiennych, a nie to, co jest naszą istotą naszego człowieczeństwa. A gdzie godność? A gdzie nasze
niezbywalne prawa? Obecnej doby coraz więcej ludzi przestaje umierać w domach, albo ginie w wypadkach, katastrofach samochodowych, lotniczych, czy też innych, albo też w szpitalach umiera.
No, umiera się właśnie w szpitalach.
Przede wszystkim.
I z jednej strony jesteśmy pełni nadziei i bardzo mocno byśmy chcieli, żeby mieć część zamienną, jak się coś u nas zepsuje. A z drugiej strony pomijamy tą drugą rzecz, że musi być dawca. Musi być nasz współobywatel, nasz sąsiad, który niekoniecznie musi spełniać te warunki godnościowe umierania. Umiera w szpitalu zazwyczaj w obecności profesjonalistów, a nie w obecności swoich najbliższych.
Ludzi, którym ufa, bo lekarzowi się ufa.
To jest profesja o dużym... Jest duże zaufanie, ale obserwujemy jednak również dużą nieufność do części lekarzy, zwłaszcza tych, które zajmują się przeszczepami. Musimy to wypośrodkować, to nie jest łatwe, ale jakiś moduł...
Ojciec Jacek Korkowski.
Chciałbym coś tutaj dodać, że rzeczywiście na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdy robiono badania wśród lekarzy, to okazuje się, że znaczny procent uważa, że narządy można by pobierać od osób w stanie wegetatywnym, które same oddychają. Jest to jeszcze następny krok, że już nie to, że jest człowiek oddycha przy pomocy respiratora, ale samodzielnie oddycha, ale ponieważ przypuszcza się, że nieodwracalnie utracił świadomość, a my tego tak naprawdę nie wiemy nigdy, czy przypadkiem ta świadomość mu nie powróci, więc możemy go uznać za osobę nieżyjącą. Oczywiście tutaj jest to jakieś takie utożsamianie osoby ludzkiej ze świadomością, a świadomości z mózgiem. Podczas gdy filozofia na przykład świętego Tomasza nam mówi, że póki żyje ciało, to musi istnieć forma substancjalna, której utrzymuje w istnieniu, a więc umysł zwany duszą inaczej, to jest mało kto jakby to tak pojmuje, Czyli krótko mówiąc, istnienie żywego ciała wskazuje na istnienie żywej osoby. A tutaj dochodzimy do tego, że te rzeczy się kompletnie rozchodzą. Ale z drugiej strony maskuje się ten fakt, że to jest żywe ciało i mówi się, że to są zwłoki z bijącym sercem. Więc chodzi o to, że też wprowadza się nazewnictwo, które nam łagodzi problem. Dlatego u nas po orzeczeniu w Polsce śmierci pnia mózgu mówi się, że to są już zwłoki z bijącym sercem. Ale kiedy się zamienia pacjent w zwłoki z bijącym sercem? Gdy złożone zostaną 3 podpisy na kartce papieru. W tym momencie z żywego człowieka, w sensie prawnym, powstają zwłoki z bijącym sercem, tak można powiedzieć, prawda? A więc widzimy, że jest to proces dziwny, w niczym nie przypomina to śmierci. A wydaje mi się, że wiele osób, które słyszą o pobraniu narządów do przeszczepu, myśli, że będzie to zwyczajna śmierć, a więc ustanie bicie serca, człowiek będzie silny, zimny i sztywny i wtedy będą pobierane narządy. Nic podobnego.
Mówimy, no właśnie, ta kwestia nazewnictwa. Ona się rozciąga na przestrzeni całego życia człowieka. Nie ma dziecka, jest płód, nie ma śmierci, jest eutanazja i tak dalej. Potem są zwłoki z bijącym sercem. Jest to przerażające, ale język pewne granice, tabu w ten sposób
łamie. I pewne uprzedmiotowienie człowieka.
I zaczyna się uprzedmiotowienie. Ale wróćmy do tego, co się dzieje, czy pobieranie przeszczepów jest rzeczywiście takie nienaganne i nie ma wpływu na funkcjonowanie człowieka.
Ja bym nie chciał mówić, że to jest kwestia naganności lub nienaganności. Ja sądzę, że dzisiaj chyba nie ma takich, którzy byli radykalnie przeciwko transplantologii.
Tak, bo każdy z nas chce pomóc człowiekowi.
Chce pomóc. I o tym wiemy. Wiemy też, że narząd jest darem dla drugiego człowieka. I też wiemy, że i Kościół tutaj dość mocno podkreśla ta sprawę dania tego narządu jako daru i największego, jaki jest możliwy. Natomiast musimy pamiętać, że ono jest również dość niebezpieczne dla samego dawcy. No, pozbycie się jednej nerki to jest kwestia różnych konsekwencji, wcale nie takich obojętnych dla naszego zdrowia.
Nie po to Stwórca wyposażył nas.
Przecież wiadomo, że to ma jakiś plan. Oddanie tej nerki to jednak są poważne konsekwencje. W polskim prawodawstwie mamy dość jasne uregulowania, że można darować ten narząd parzysty, jeżeli to zrobimy za życia, na swoim najbliższym. Dzieciom, rodzicom. Dzieci już mogą tylko swojemu rodzeństwu, już nie mogą oddać tego narządu, jeżeli są niepełnoletni rodzicom. Mamy określone przepisy i tak dalej, łącznie z orzeczeniami sądu w tej materii. To jest w miarę zabezpieczone, aczkolwiek trudne. Natomiast ten pacjent albo te zwłoki z bijącym sercem, tu już jest chyba bardzo trudna i zdecydowanie bardziej kontrowersyjna, tak jak żeśmy tu powiedzieli. Ja wiem, że ta próba bezdechu w zdecydowanych badaniach może sugerować, że dopuszczamy się w jakiś sposób zabójstwa, bym nawet powiedział. Bo nie mamy żadnej pewności, jak to wpłynie. Natomiast 10 minut bez oddechu, to jest jasne, że mózg musi ulec całkowitej deformacji. Zawsze będziemy tutaj mówili o różnych... Ojciec kiedyś napisał taki esej i gdybyśmy kryteria polskiej śmierci pnia mózgu zastosowali u tego pacjenta jakimś trafem, przekroczyłby granicę polsko-niemiecką, to zaraz w Zgorzelcu by był uznany, że stwierdzono śmierć mózgową, podpisałoby się 3 lekarzy, a w Guben, tak to jest Guben, Gelitz, po drugiej stronie musiałby ożyć. Na podstawie tych samych parametrów. Bo Europa musi też poszukać, żeby nie było takich rzeczy, bo tam na tych samych, tam są inne kryteria. Gdyby go jeszcze gdzie indziej przewieźć, to okazuje się, że będzie całkiem szybko.
Skąd się wzięły takie zapisy prawne u nas w Polsce?
Ja sądzę, że to jest kwestia pewnych różnego rodzaju starć filozofów, poglądów, etyków, lekarzy i tak dalej. Jest wiele stanowisk dotyczących kryteriów.
No ale to jest decyzja polityczna, bo po prostu to jest taką decyzja, wręcz takie prawo jest i takie
załącznie. To jest decyzja moralna.
Ale to zrobili politycy i...
Zawsze
tak, proszę, będą
robić. Czynniki rządowe.
To jest moralna decyzja. To jest bardzo trudna decyzja. Ale takie żeśmy przyjęli standardy. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii.
Tak, panie ministrze, ale w określonym czasie taka ustawa weszła w życie. Ktoś nad nią pracował. Pracowały sztaby właśnie lekarzy, prawników.
Więc ja muszę powiedzieć, że to obwieszczenie, ten załącznik do obwieszczenia podpisany jest, z tego co ja pamiętam, przez 7 albo przez 8 wybitnych profesjonalistów, profesorów medycyny i neurologów, i anestezjologów, i tak, z imienia i nazwiska. Rzadko się spożywa, tak, panie redaktorze, szanowni państwo, tak jak prawny, który jest podpisany są autorzy. Zazwyczaj to jest Sejm, prawda, rząd. Anonimowość, tutaj są podpisani z imienia i nazwiska. Oni się muszą bronić, aczkolwiek nie jest tak, że ktoś nie może na to patrzeć krytycznie i ojciec Jacek patrzy krytycznie i jest to uzasadnione. Można na to patrzeć krytycznie. I z jednej strony chciałoby się, żeby nie budziło to ogromnych niepokojów u tych potencjalnych dawców, na przykład ja, prawda? Z drugiej strony chodziłoby też o to, żeby nie zamykać tej ogromnej szansy, jaka stwarza medycyna. Czy uda nam się kiedyś...
Wróćmy do konsekwencji dla organizmu, który oddaje narząd, czyli dla człowieka, jakie są. Bo właśnie i ojciec, i panowie sami mówiliście o tym, że nie jest to obojętne dla organizmu.
Ale ojciec ma na myśli dawcę, który jest niewątpliwie żyjący i chce oddać jeden ze swoich narządów.
Bo jest taka atmosfera tworząca, robiona obecnie.
No tak.
Trudno jest,
ale chciałbym jeszcze na chwilę wrócić
oddać krew, natomiast łatwiej jest oddać szpik, czy zarejestrować się do banku szpik.
Nigdy to nie będzie obojętnie. Już tutaj pan minister Piecha o tym sporo powiedział. Natomiast ja bym chciał jeszcze na chwilę wrócić do tych dawców, o których się mówi, u których się orzeka śmierć pnia mózgu. Dlaczego to jest tak bardzo dramatyczne? Dlatego, że medycyna się w ogóle rozwija. Rozwija się również ratownictwo medyczne i sposoby pomagania chorych z urazem mózgu. W związku z czym te możliwości stale rosną i ten sam pacjent może być postrzegany jako ten, który jest, o którym się mówi, że jest w ciężkim stanie i owszem, i być może będzie przede wszystkim dawcą narządów, ale ktoś inny może podejść. Rozwijamy różne metody, również hipotermię terapeutyczną w różnych krajach już od dawna stosowana. To jest schłodzenie ciała pacjenta, który ma uszkodzone tkanki, może to być dotyczyć mózgu, może dotyczyć serca. Tkanki jeszcze żyjące, chociaż niedokrwione. I teraz ta metoda leczenia daje świetne wyniki. I ten sam chory, który wydawałoby się, że nie ma żadnych szans, poddany tej metodzie i innym, ale zwłaszcza tej, ma ogromne szanse na przeżycie. Więc po prostu dochodzi do zderzenia jak gdyby dwóch tendencji w medycynie co do tego samego chorego. Z jednej strony jest tym chorym, któremu można coraz bardziej pomagać, a z drugiej strony jest tym chorym, który jest potencjalnym dawcą narządów.
Ja chciałem o to pytanie, które to ojciec zapytał. No oczywiście, że to nie jest obojętne w przypadku oddania nerki i tak dalej. Natomiast jest ogromna presja. Jest ogromna wywierana presja na osoby po to, żeby być dawcą, świadomym dawcą. Oczywiście, że jest pytanie, jakie to rodzi konsekwencje. Czy to rzeczywiście jest taki dar absolutny? Dla dawcy tak, dla biorcy niekoniecznie. Różnie może z tym być. Czasami wcale to nie powoduje takich wspaniałych wyników. No, część biorców po prostu umiera i stwierdza się, że być może część gdyby tych, którym przeszczepiono serce, żyłoby dłużej. Ja muszę powiedzieć, natomiast jest ogromna presja. W Stanach Zjednoczonych był proces. Otóż okazało się, że jeden z pacjentów potrzebował szpiku. Więc szukano dawcy. Dawcy szuka się najbliżej. Rodzice, rodzeństwo i tak dalej. Znaleziono dalekiego kuzyna. Dalekiemu kuzynowi zrobiono odpowiednie testy i się okazało, że tak, może być dawcą szpiku. Kuzyn odmówił. Ten chory skierował sprawę do sądu o przymusowe pobranie mu szpiku, bo mu się to należy. Sąd oczywiście nie podzielił tego zdania, ale w uzasadnieniu napisał, że ten kuzyn to jest, ja tu powiem może brzydko, moralne zero. Więc taka jest silna presja na wywieranie na tych, którzy są śpiący, mówmy, którzy nie oddają tego szpiku. Miejmy troszeczkę rezerwy. Jesteśmy integralni. Jeżeli ktoś chce zrobić dar, to nie te służby, a w Polsce, jak i w innych krajach, robi się taką presję proprzeszczepową, że nie masz wyjścia, musisz to zrobić. A no wcale nie musi.
Czy to się nie
bo to nie jest takie bezpieczne dla wszystkich.
Problemem handlu na przykład, narządami, czy też materiałami przeznaczonymi
do to się wiąże przede wszystkim może nie tyle z handlem, bo handlu legalnego nie ma prawie nigdy na świecie, co z wielkim biznesem. Mówi Norm Barber, który zajmuje się tymi sprawami, które jest Australijczykiem, a więc w Australii, ale też w dużym stopniu w Stanach, mówi, że jeśli sumować wartość wszystkich narządów pobieranych od pacjenta, tych ukrwionych, dużych, ale też i potem skóry, kości, chrząstek, powięzi, więzadeł, to...
Rogówek, prawda? Tak, rogówki też można przeszczepiać?
Oczywiście, tak, tak. Są bardzo cenne.
Rogówki, która jest bardzo często pobierana. No to chodzi to łącznie z kosztami tych operacji, już potem szczepianie i tak dalej. To jest wszystko warte około 2 milionów dolarów, więc podkreślę, że przeciętny człowiek jest wart dużo więcej jako dawca niż wtedy, gdy żyje sobie spokojnie wcześniej. Są to ogromne pieniądze. Przy czym one nie idą, to wszystko, to nie jest tylko ratowanie życia. To jest wręcz przeciwnie, można powiedzieć, albo w każdym razie jedno, można tak powiedzieć. Jest to zmiana, jeśli chodzi na przykład o przeszczepy nerek. Najwięcej jest przeszczepów nerek. Wiele osób myśli, że to będzie człowiek absolutnie zdrowy. Tymczasem nikt po przeszczepie narządu nie jest całkiem zdrowy. Musi cały czas pobierać leki, które umożliwiają opóźnienie odrzucenia tego narządu. A więc ma bardzo osłabiony układ immunologiczny. Zagraża mu pierwsza, lepsza infekcja, zagraża mu przerost dziąze, zagraża mu wiele objawów ubocznych, w tym również i nowotwory. Także ta nerka przetrwa 10 do 20 lat, przeciętnie 15, i potem trzeba zrobić następną operację, przy czym ryzyko zgonu pacjenta po kolejnej, po każdej z tych operacji to jest do 10%. Trudno uzyskać statystyki. Więc to jest zamiana jednej sytuacji chorego na inną sytuację nadal chorego człowieka. Oczywiście niektórzy powiedzą, że no to jest zysk, ponieważ już nie musi być dializowany. Ale Norm Barber twierdzi, że przede wszystkim to jest zysk dla budżetu. Ponieważ dializowanie rocznie kosztuje tam 50 tysięcy dolarów australijskich i trwa wiele, wiele lat. 20, 30, 40 lat może trwać. Podczas gdy szczepienie nerki kosztuje 70 tysięcy i potem 10 tysięcy leki, które pacjent przyjmuje. Przeciętnie na rok koszty są znacznie niższe.
Ale olbrzymie nadzieje i to pomaga funkcjonować lepiej człowiekowi?
Wielu twierdzi, że tak, ale ryzyko zgonu jest znaczne. Także to może raczej skrócić życie pacjenta. Naraża go na skrócenie życia niż na wydłużenie. To na pewno nie ratuje życia.
Nie chciałbym być tak radykalny jak ojciec Jacek tutaj. I to jest jednak osiągnięcie medycyny i trzeba to ważyć. Natomiast oczywiście, że to budzi określony strach. No, strach na przykład przed handlem narządami. Jest to nawet określane jako tak zwana legenda miejska, że kogoś gdzieś porywają. No u nas niedawno były takie anonse prasowe, że porywano gdzieś tam blisko granicy wschodniej i nagle znajdywano w parkach zwłoki z typowymi ranami po wykonaniu zabiegów, na przykład pobierających nerki czy serce. Ten handel jest w Polsce zakazany. Nie wolno w żadnym wypadku w celach komercyjnych pozbywać się, czyli sprzedawać tego narządu, ani go kupować. Ale już nasi etycy, ci bardzo poprawni, ci bardzo tacy światli, liberalni, światowi, mówią, że to wcale nie jest tak. A dlaczego ojciec, który rodziny, która ma ciężką sytuację materialną, nie może oddać nerki, poprawić byt żonie, dzieci wykształcić i tak dalej. Jest to tak znowu ten element równi pochyli tego naszego staczania się z tej godności. Wszystko za wszelką cenę hedonistycznym zapobiegają, to oddam nerki.
Zamiast poprawić warunki życia.
To politycy, no z lekarzami uciekają się, to go zmusić go do handlowania. I taki precedens ma miejsce w krajach trzeciego świata na pewno. I tyle tylko, że o nim mało co wiemy, to prawda.
No, tragedia jest w Chinach przecież, gdzie się ludzi skazuje na śmierć. Bardzo wiele jest wyroków.
Chiny, kraje byłego Związku Radzieckiego.
Indie. Potem się wykorzystuje narządy.
Wobec tego
ludzi.
Ja mam takie pytanie. Skoro w Polsce jest tak liberalna ustawa, jeżeli chodzi, sam pan panie ministrze powiedział...
Co do orzekania śmierci mózgu.
Tak.
Ale z tym, to implikuje nam oczywiście pobór narządów do transplantacji. Czy wobec tego zmieniło to coś w Polsce, jeżeli chodzi o ilość przeszczepów, dokonywania przeszczepów?
No, statystycznie nie bardzo. Oczywiście było załamanie przeszczepów. Ono dzisiaj się troszeczkę odbudowuje, ale jesteśmy wcale nie najlepszym krajem europejskim, a biorąc pod uwagę zasobność naszych portfeli, to jednak dość kiepsko, jeżeli chodzi o przeszczepy. To jest związane oczywiście z tym pewnym niepokojem. Po pierwsze ta definicja śmierci pnia mózgu, prawda, i potencjalny biorca. Po drugie, też stanowisko niektórych polskich lekarzy. Ja jestem troszeczkę zszokowany, że myśmy jednak tak łatwo wprowadzili tak zwaną domniemaną zgodę. To znaczy, jeżeli ja nie napiszę czarno na białym, mało tego, nie złożę w odpowiednim urzędzie karteczki, że nie zgadzam się, na przykład jestem traktowany jak ten potencjalny dawca. Mało tego. Część transplantologów uważa, że jeżeli wtedy umrę, to ja już do nikogo nie należę, już na pewno nie do rodziny, nie do siebie, tylko jestem własnością społeczną. Bo społeczeństwo mi coś dało, prawda? To teraz może mi wziąć. No to mi biorą tam nerki, serce i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trzeba by to było zastąpić ewentualnie tak zwaną deklaratywną zgodą. Tak, ja oświadczam, że chcę mieć.
Ale uważam, że powinna istnieć zasada.
A nie, że tylko domniemanie, może chcę, może nie. Są badania przeprowadzone. W 2007 roku, jak duży był tak zwany rejestr przeciwów, na 38,5 miliona Polaków, 30 tysięcy. Badania CBOS-u z tego samego roku powiedziały, że 18% Polaków nie chce słyszeć w ogóle o żadnym pobieraniu narządów. To jak ma się te 30 tysięcy zadeklarowanych sprzeciwów wobec 17% ankietowanych, którzy mówią, że nie. Ignorancja, lenistwo, brak świadomości i tak dalej. Być może trzeba by to było zastąpić tak, jak jest w
większości krajów chyba.
Nie, a jak jest, panie mecenasie, w innych krajach?
No, w wielu krajach jest tak, że musi być pozytywne oświadczenie kogoś, że wyraża zgodę na to, żeby w razie jego śmierci pobrano od niego narządy czy tkanki. Natomiast u nas to domniemanie przez niektórych teoretyków prawa jest nawet nazywane jako tak zwane oszukańcze domniemanie. Profesor Mącior,
ale ja pamiętam profesora Cola z tego okresu jeszcze, jeżeli dobrze kojarzę.
Tak, no były tutaj spory duże. No ja myślę, że to jest taka chęć poprawienia statystyki za wszelką cenę. Proszę Państwa, żebyśmy byli pewni. Przeszczepy to jest ogromna zdobycz medycyny. Ale stwarza też wiele warunków. Sądzę, że najwyższy czas, żeby zmienić tą domniemany sprzeciw
na wyraźną zgodę.
Na wyraźną zgodę. Mało tego. W Japonii jest wyraźna zgoda i jeszcze jest napisane tak, ale stwierdzenie śmierci może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie na przykład kryterium krążeniowo-oddechowego. Jak mi nie będzie bić serce, nie będę oddychał, proszę bardzo. Ale proszę się odczepić ode mnie, jeżeli to będą sprawy, które mówią procedury określenia śmierci pnia mózgu.
Dziękuję. Ojcze Jacku.
Uważam, że jeśli będziemy wprowadzali, damy na to karty dawcy, tak jak wszędzie na świecie, gdzie one są, jednak trzeba ludzi informować, co oznacza właściwie to orzekanie śmierci pnia mózgu, czyli co oznaczają kryteria neurologiczne śmierci. Bo gdy rozmawiam z różnymi osobami, okazuje się, że naprawdę większość myśli, że to jest po prostu zwykła śmierć i wtedy będą pobierane narządy i nikt nie mówi im o tym, że ich życie lub nie, ich być może powrót na studia zależy od tego, czy ktoś się na czas zorientuje, że im można jeszcze pomóc w sytuacji, gdy równocześnie, równie dobrze można tą osobę już zacząć kwalifikować jako, czy patrzeć na niego jako potencjalnego dawcę i wdrażać tę ścieżkę. Często w wielu krajach świata, zanim się porozmawia z rodziną, już się robi badanie bezdechu, czyli to uszkodzenie mózgu. Ja w Polsce o podobnych rzeczach słyszałem. A potem się mówi rodzinie, że nic się już nie da zrobić. Rzeczywiście po tym badaniu bezdechu może być bardzo uszkodzony mózg. Ale wtedy już nie można powiedzieć rodzinie, że wszystko zrobiono, co się dało, co jest możliwe we współczesnej medycynie. Wręcz przeciwnie, zastosowano to badanie, które bardzo zaszkodziło pacjentowi.
Czas również na zaproszenie naszych widzów do programu 56 657 0011 i 56 657 0012. To numer telefonów do naszego studia. Dla widzów z Polski, ci z Państwa, którzy odbierają nasz program poza granicami kraju, również mogą dzwonić. Wybierają 657 0013 i 657 0014, a wcześniej za oceanu 11, w Europie 48 i 56. Dzisiaj z ojcem doktorem Jackiem Marią Norkowskim oraz z panem posłem doktorem Bolesławem Piechą i z panem mecenasem i senatorem Zbigniewem Cichoniem rozmawiamy o żyjących w śpiączce, o śmierci mózgowej i o potencjalnych dawcach narządów. Skoro medycyna i nauka doszła do takich osiągnięć jak pobieranie narządów i przeszczepianie ich, to skąd się rodzą te wszystkie wątpliwości? Przecież osoba, która jest po przeszczepie, może wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania w życiu, może podjąć naukę, pracę. Jeżeli chodzi o nerki, może zwolnić miejsce dializowanych osób. Skąd te wątpliwości tutaj rodzą się? Proszę ojca.
Jak już mówiliśmy, mogę to jeszcze raz powtórzyć troszeczkę w skrócie. Żeby pobrać narządy do przeszczepu, trzeba mieć dawcę, prawda? Żeby ktoś został dawcą, musi spełniać określone kryteria. I co do jakości tych kryteriów, samej definicji śmierci, kryteriów diagnostycznych, które są różne w różnych krajach, jest w świecie bardzo wielka dyskusja. Paradoksem jest to, że ten sam pacjent w myśl kryteriów obowiązujących w jednym kraju może być uznany za żywego, a innym za martwego. To pokazuje, że jest to coś innego niż śmierć w zwykłym znaczeniu. To zdecydowanie nie jest śmierć w zwykłym znaczeniu, a według wielu autorów nie jest to śmierć w ogóle. Co najwyżej akt prawny, śmierć mózgowa.
Mówimy o narządach, które są konieczne do funkcjonowania normalnego życia, serce, ewentualnie nerki, ale są też narządy, które można oddać i normalnie dawca może funkcjonować potem.
No oczywiście, że jest możliwość oddania jednej nerki dla osoby zdrowej, żywej, która oczywiście zamierza dalej normalnie funkcjonować. Pewne ryzyko jest, ale to się praktykuje w całym świecie. Też pobiera się część wątroby do przeszczepu, która regeneruje się u dawcy i rozrasta się u biorcy. Natomiast większość przeszczepów pozostałych, pozostałe narządy, to już jest różna sprawa. Oczywiście serca nie można własnego komuś
dać. Jeszcze szpik, co prawda nie jest to organ, ale tkanka. I tutaj też, tak jak powiedziałem, sprawa jest raczej jednoznaczna. Wydaje mi się, że ten niepokój bierze się z naszej wiedzy i z tego, że nie do końca ufamy z jednej strony lekarzom, bo taki mamy jakiś ostatni ten stosunek. Ja pamiętam, taki film był o Frankensteinie. Jest jakiś taki mit, że można stworzyć z różnych części całkiem nowego człowieka. Miał być nowy, a wyszło monstrum, prawda? Więc ten niepokój gdzieś tam jest. My ten niepokój musimy ostudzić, natomiast kryteria określające tak zwaną śmierć mózgową są jednak cały czas dyskutowane. I sądzę, że przeciętny obywatel, nasz rodak, musi w tej dyskusji brać udział. To nie jest domena kilku naukowców, którzy są najmądrzejsi. Dlatego, dzisiaj jest to domena wszystkich.
Dlatego, panie ministrze, odbierzmy telefon. Halo, prosimy, telewizja Trwam. Słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja dzwonię ze Śląska. Chciałam opowiedzieć taki przypadek.
Możemy pani imię poznać?
Irena ze Śląska.
Tak, pani Irena.
Był wypadek w latach 90. To jest tak gdzieś okres 93-94. Albo 92, nie pamiętam, w każdym razie kilka osób zginęło i potem to było blisko takiej miejscowości, tam zaraz się cała ta ludzie z tej miejscowości zebrali i matka jednego z nich też tego, co zginął i chciała dojść do tego syna, nie dopuszczono. Tam jakiś lekarz właśnie powiedział, że osoba powiedziała z lekarzem, więc do tych ludzi, ona chyba tam już coś stwierdziła, zanim przyjechało pogotowie i matki nie dopuszczono. W końcu dopuszczono tego lekarza, ja po prostu troszeczkę chaotycznie mówię, bo przeżywam to troszeczkę, powiem dlaczego. W pewnym momencie przyjechało pogotowie, wszystkich odsunięto i stwierdzono, że wszyscy nie żyją. I ta lekarka, jak to pogotowie zabrało, niby jak to się mówi, tych trupów, ta lekarka do tej pani podeszła i powiedziała, jak pani zawołała po imieniu, poszły łzy temu chłopcu. Ale niestety stwierdzono zgon. I od tamtego czasu ja jestem tak właśnie, taka trochę niespokojna, jak mówił o tym ksiądz ojciec, że
stwierdzenie
tego dnia, śmierci dnia mózgu, że to jeszcze nie jest na 100%, że właśnie ktoś żyje i cały czas mam taką świadomość, że za życia pobrano mu organy. Ja z tą świadomością żyję. Jakoś tak troszeczkę inaczej się na to patrzę.
Pani Ireno, rozumiemy tutaj. Bardzo dziękuję za ten przykład i za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże. I tutaj dochodzi właśnie miejsce wypadku. Czy to jest jak na tę sytuację należy patrzeć?
Mi to przypomina historię Zachariasza Dunlopa ze Stanów Zjednoczonych, który rozbił się na kładzie, jeździł szalał, młody człowiek, i który wylądował w szpitalu po wypadku. Słyszę, jak komisja orzekała, że nie żyje. Mówi, że chciał ich wyrzucić przez okno, ale no nie mógł nic zrobić, bo oczywiście był w zbyt kiepskim stanie, ale słyszał. Potem odbywał się jego pogrzeb. On był na respiratorze. Nadal wszystko słyszał, ale na szczęście na pogrzeb przyjechała kuzynka i kuzyn pielęgniarze. Ponaciskali go troszeczkę, stwierdzili, działa reakcja na ból. Po 5 dniach został wypisany ze szpitala po wybudzeniu i po paru miesiącach rehabilitacji wrócił triumfalnie do swojej miejscowości. Jest film na ten temat cały. Lekarze twierdzą, że no, nie potrafią podać przyczyny, jak to było możliwe. A mi się wydaje, przyczyna jest bardzo prosta. Kryteria orzekania śmierci pnia mózgu czy mózgu są niewłaściwe. Nie mówią o rzeczywistej śmierci człowieka.
I są zawodne, tak?
Są zawodne i są, opierają się na fałszywych kryteriach.
Pan minister inaczej
sądzi? Ja myślę, że to jest, zawsze będą jakieś spektakularne przypadki. Ja sądzę, że kryteria trzeba przede wszystkim założyć. A po drugie, no, trzeba pamiętać o starej maksymie. Ta maksyma wywodzi się z czasów rzymskich, ale bardzo mocno podkreślają i już Ojciec Święty Pius XII, który był prekursorem jednak zdania Kościoła w sprawach transplantologii, podkreślał to również nasz wielki rodak Jan Paweł II. Indubio Provitam, czyli zawsze w sytuacjach wątpliwości musimy opowiadać się za życiem. I jeżeli mamy wątpliwości, czy ten fakt śmierci mózgu jest faktem wystarczającym po to, żeby podpisać lekką ręką albo z trudnym sercem nawet wyrok jednoznaczny, trzeba się zastanowić i generalnie pamiętać o tym, że życie jest coś najcenniejszego i te wątpliwości trzeba mieć. To nie może być tak, że jesteśmy zamknięci i nie patrzymy, że nie ma żadnych innych sytuacji.
Wydaje się, że tutaj ta zgoda społeczna na taką definicję śmierci człowieka nie wynika z tego, że ludzie tak bardzo ufają, że rzeczywiście to jest zwykła śmierć, tylko wiele osób rozumuje w ten sposób, że nie chciałbym być w stanie wegetatywnym, nie chciałbym być roślinką, człowiekiem przyłączonym do aparatury przez jakieś długie lata. W związku z czym zgadzam się na tą śmierć mózgową, tak to się nam nazywa, ponieważ i tak to lepiej, że tak będzie, że pobiorą ode mnie narządy, będę...
Tak, tylko proszę ojca,
ale
zarówno
nie wiedzą
ojciec...
o tym, że medycyna tak się rozwinęła, że w wielu bardzo krytycznych sytuacjach naprawdę można ludzi wyleczyć.
Proszę ojca, zarówno ojciec, jak i panowie doskonale wiecie, że postawy społeczne można doskonale modelować. Między innymi język jest takim instrumentem modelowania postaw ludzkich w skali makro nawet. Wszelkiego rodzaju eufemizmy i tak dalej. Tutaj mówimy o zwłokach
z bijącym sercem.
Z bijącym sercem. Mówimy o dobrej śmierci jako eutanazji, a w Holandii ludzie boją się do szpitala powyżej 60 roku życia iść.
I to jest to, o czym ojciec tutaj mówił, o czym wspominali i ojciec, i pan minister, że w tej chwili w społeczeństwie rodzi się brak niestety zaufania do lekarzy. No z czego to wynika? To wynika z tego, że lekarze przestali, zgodnie zresztą z tradycją, chociażby z przysięgą Hipokratesa, być tymi, którzy niosą pomoc choremu, którzy go ratują, a zaczęli być niestety wykorzystani w sposób zupełnie instrumentalny, zresztą za własną zgodą niestety, podejmując się takich działań jak na przykład eutanazja. To jest zupełne odwrócenie roli lekarza, które zresztą podkopuje właśnie zaufanie do tego lekarza.
Ale nie mówimy o zabójstwie. Mówimy o dobrej śmierci. I to jest jedyne tłumaczenie, eutanazja takiego słowa, prawda? I to jest niestety ogromne nadużycie. To jest apel do mediów. Jednak trzeba mówić prawdę. Może mowa jest twarda.
Ale tak, potem nie. Tych, którzy to przekładają na język prawa.
Te przekładanie na język prawa to potem mamy. A o śmierci pnia mózgu przeciętnemu obywatelowi nic to nie mówi. No więc musi stwierdzić, tak, to jest normalna śmierć, tylko tak teraz nazwana. Tak.
Kolejne połączenie, bardzo proszę, halo.
Halo.
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy.
Tu Janina z Wielkopolski. Mam takie pytanie do panów. Tam w wrześniu zginął wnuk w wypadku samochodowym i miał bardzo uszkodzony mózg i pęknięty kręgosłup. No nie przeżył tego, ale chciałabym wiedzieć, jeżeli by przeżył, co by z niego było, bo lekarze twierdzą, że tylko roślinka by z niego była. Miał 18 lat. Dziękuję, przejdę.
Dziękujemy pani Janino również. Szczęść Boże.
O takich osobach, które miały być roślinką, o Zachariaszu Dunlopie mówiono, że ma być roślinką, o Agnieszce Terleckiej w Polsce mówiono, że nie ma żadnych szans, a w tej chwili studiuje. Póki człowiekowi się nie da wszelkich szans, póki się naprawdę go nie leczy, to my naprawdę nie wiemy, co z nim może być. Trzeba człowieka dobrze zbadać, a możliwości terapeutyczne współczesnej medycyny są naprawdę duże. Więc nie można tak przesądzać, że będzie od razu roślinką. Tym bardziej, że nikt nie jest tylko roślinką, bo jak zbadano porządnie ludzi w tak zwanym stanie wegetatywnym, to okazało się, że 40% jest w normalnym kontakcie, wie jak się nazywa, wie ile ma dzieci i tak dalej. To było badanie Andrews i Childs w latach 90. Nawet ten stan wegetatywny na przykład, który jest stanem, z którym przechodzi się ze śpiączki zwykle po mniej około miesiącu, dochodzi do wznowienia cyklu dnia i nocy, pacjenci zaczynają otwierać oczy. Mówi się stan wegetatywny, to też jest nadużycie słowne, ponieważ teraz wiemy, że połowa z nich była w kontakcie, słyszała, co się dzieje, tylko nie mogła reagować, a co do reszty, eksperyment na przykład u Owena wykazał, że nawet osoby, które wydawały się, że no, ale przynajmniej ta grupa, to nie jest stan świadomości minimalnej, tylko nadal to jest stan wegetatywny, znowu się okazało, że pacjentka badana czynnościowym rezonansem magnetycznym zareagowała uaktywnieniem mózgu w sposób typowy, stosowny do polecenia. Ma sobie wyobrażać, że sprząta po domu, uaktywnił się ośrodki w mózgu. Ma sobie wyobrażać, że gra w tenisa, uaktywnił się. Okazało się, że jest w kontakcie. Czyli no, trudno to orzekać z góry, że stan chorego się nigdy nie poprawi.
Dziękuję, panie ministrze.
No, ja bardzo współczuję w naszej telewizce. Trudno mi powiedzieć. Często tak, chyba po to, żeby trochę ukoić żal, mówi się takim słowem kluczem. Nie wiem. I pewnie nikt nie wie, co by było, gdyby było, bo taka jest nasza natura, prawda? My nie jesteśmy w stanie przesądzić, co będzie jutro, więc nie wiemy. I ja powiem taką bardzo dziwną rzecz związaną z moim osobistym doświadczeniem, z taką sytuacją. I to było też doświadczenie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Otóż jak był prezydentem, kiedyś do mnie zadzwonił, żebym spróbował pomóc. Ja byłem w ministerstwie, pracowałem, żeby pomóc jednej dziewczynie, która miała ciężki wypadek samochodowy. No, nie wypadało mi się wykpić, mówię tak normalnie. Zadzwoniłem do jednego ze szpitali, tutaj niedaleko Turnia. Rozmawiałem z ordynatorem oddziału, powiedział mi, no panie ministrze, jest rozmiękanie mózgu. Ale skoro pan dzwoni, to może by jeszcze byśmy to zastosowali i tak dalej. Jakie było moje zdziwienie, kiedy za 2 miesiące, a było to jakieś 2-3 lata temu, pan prezydent dzwoni i mówi, dziewczyna ma się dobrze, trzeba ją jeszcze zrehabilitować i dzisiaj wiem, że studiuje. Także przyszłość jest jednak wielką tajemnicą. Ja bym prosił bardzo, żeby jednak lekarze też nie wyręczali Pana Boga. To jest chyba nadużycie.
Z jednej strony bardziej byli powściągliwi.
Aczkolwiek rozumiem, że może chcieli pocieszyć, bo to jest bardzo trudna sytuacja dla rodziny, prawda? No, jak ginie młody człowiek, pełni życia w takich warunkach, no, to co powiedzieć? Brakuje tych słów.
Tak, tak. Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie. Prosimy, słuchamy, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie Krzysztof z Rzymu pozdrawia od ojca Waldemara, począwszy mojego przyjaciela ojca Jacka, Marię Norkowskiego, no i również przyjaznego mi bardzo pana mecenasa Zbigniewa Cichonia. I właściwie pan minister dostarczył mi przesłanki do tego, co chciałbym krótko powiedzieć. Mianowicie to jest też bardzo znamienne, że w tym dniu, kiedy 22 października 1948 roku umierał kardynał prymas August Hlond, w tym samym dniu papież Pius XII wydał bardzo ważny dokument, nie umiem go w tej chwili dokładnie określić, tak taki w formie dekretu, gdzie papież wyraża się w ten sposób, że kiedy już nauka, panie ministrze, dojdzie do pewnego kresu swoich osiągnięć, tak by powiedzieć po prostu tak do dechy, to wtedy jest przedłużenie, a tym przedłużeniem jest teologia. I to jest coś niesłychanie ważnego, ja na pewnych sympozjach przytaczałem Piusa XII w tej sprawie, bo ten dokument obowiązuje do dnia dzisiejszego, zwłaszcza w mojej kongregacji do spraw kanonizacji i beatyfikacji. I teraz o co tutaj chodzi, że jeżeli, czy tutaj, no właśnie tutaj ta teologia wchodzi, prawda, że jeżeli my, ojciec Jacek miał kiedyś tą piękną tavolę rotondę, gdzie była mowa o tym, że żywe serce w martwym ciele, to póki serce bije, no trzeba tak krótko powiedzieć teologicznie, jest miłosierdzie. I wtedy na przykład działa ex opera, działa sakrament uzdrowienia chorych ze wszystkimi jego skutkami. I ja przecież nieraz widziałem na autostradach różne sytuacje takie właśnie, gdzie były wypadki samochodowe i widziałem kapłanów podnoszących rękę do rozgrzeszenia. No oni nie znali sytuacji, oni nie wiedzieli, że tam ten człowiek, mówi, no tam ktoś umiera, módlmy się, prawda? I wiem, że to rozgrzeszenie było wtedy tam też bardzo skuteczne. I tu trzeba bardzo uważać, dlatego że dla ludzi wierzących z punktu widzenia teologicznego można, zostawiając nawet te spekulacje ekonomiczne, można pozbawić człowieka no, pewnej gwarancji, którą nam daje Kościół przez serce Jezusa Chrystusa i Jego sakramenty, że dana osoba no, uniknęła potępienia, że ona należy do ludzi zbawionych właśnie dlatego, że
tak,
skutecznie przyjęła ten sakrament.
Panie Krzysztofie, tutaj, rozumiemy tak. Tę kwestię, o której Pan mówi, połączenia i medycyny, i teologii razem, bo nie zapominamy o tym, że człowiek jest jednością psychofizyczno-duchową. To jest istota i fundament i my też w tym gronie właśnie tak widzimy człowieka i o takim człowieku mówimy, ale też zauważamy, że nie cel uświęca cel nie uświęca środków, tak, tutaj. I wiara, teologia jest integralną częścią naszego życia. Bardzo dziękuję Panu, szczęść Boże i ojciec Jacek.
Chciałbym tutaj dodać, że filozofia jest z kolei służką teologii, jak mawiano już w starożytności. I ta prawda, według mnie bardzo fundamentalna, prowadzi nas do świętego Tomasza i Arystotelesa jako tych głównych filozofów dla Kościoła jednak. Z teorią substancji, z teorią tego, że człowiek jest zasadniczą jednością duszy i ciała. Że nie jest tak bardzo dualistyczny, jak to widział Kartezjusz, że jest res cogitans i res extensa, czyli jak nie ma świadomości, to znaczy, że ta res cogitans odpłynęła, a ciało sobie bytuje niezależnie, prawda? Już, że to jest po prostu taki sobie jakiś przedmiot, który kiedyś był człowiekiem. W myśl filozofii świętego Tomasza, w myśl tej tradycji filozoficznej, która od Arystotelesa pochodzi, póki żyje ciało jako żywy organizm integrowany, to również żyje osoba, do której należy to ciało. I dlatego w Stanach, bo rzeczywiście tam toczy się dyskusja od lat, podtrzymywano tezę, że orzeczenie śmierci mózgowej oznacza to, że ciało dawcy przestało istnieć jako zintegrowany organizm. Że nie jest już żywym biologicznie organizmem. Ale teraz, czyli w 2008 roku, tak można powiedzieć teraz, czyli niedawno, w końcu przyznano, że no trudno podtrzymywać tę tezę, ponieważ jest tyle przypadków długiego przeżycia chorych, którzy spełniają kryteria śmierci mózgowej, przeżycia matek kobiet w ciąży, które wydają na świat zdrowe dzieci wiele tygodni po spełnianiu kryterium śmierci mózgowej, więc trudno przypuszczać, że ich ciała były martwe, prawda? Jeżeli były w stanie zapewnić rozwój płodu, rozwój dziecka. Więc widać pewne wycofywanie się z tego stanowiska, a nawet same określenie śmierci mózgowej. Właściwie Komisja Prezydencka w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku zaproponowała, żeby mówić nie o śmierci mózgu, tylko o całkowitej dysfunkcji mózgu, co też można wzbudzić zastrzeżenia, ale już było, jest czymś znacznie mniejszym niż śmierć.
Dziękuję, panie ministrze.
Ojcze Jacku, jest też tradycja platońsko-augustiańska świętego Augustyna, który też trochę inaczej. Ja sądzę, że mamy ogromny dylemat filozoficzny i teologiczny, który dotyczy sprawy chyba najistotniejszej, bo dla lekarza, a takim przecież jestem, diagnoza, teraz mówię tak słownie technicznie, ktoś żyje lub nie, jest jednym z najtrudniejszych w ogóle wezwań określić zgon. To nie jest takie proste, a przy dzisiejszej medycynie obserwujemy, robi się to coraz bardziej skomplikowane. Sądzę, że na naukę trzeba jednak patrzeć krytycznie, ją bardzo mocno obserwować i pamiętać o tym, że wiele rzeczy, które było jeszcze kilka lat temu przesądzone, dzisiaj się zdezaktualizowało. I wydaje się, że tutaj jest racja, że Komisja Prezydencka w Stanach Zjednoczonych, ona wydaje któryś z kolei taki dekret, że bardzo ostrożnie zaczyna używać tego słowa death, czyli
tak, śmierć.
Już o tym nie mówi. Być może śmierć, tak ja to czuję, to jednak jest nieodwracalne po prostu związane z moim sercem, biciem tego serca, z moim oddychaniem, z pewnym ruchem, który jest istotą życia, prawda? Być może to jest dobre wyjście, aczkolwiek pewnie te dyskusje jeszcze będą trwały bardzo długo.
Mówimy dzisiaj, już podsumowując nasze spotkanie, o żyjących w śpiączce, o śmierci mózgowej, o potencjalnych dawcach narządów. Medycyna i nauka pomagają nam żyć, ale czy też nie utrudniają i nie komplikują nam tego życia w przypadku również medycyny i różnych terapii uporczywych, które nie pozwalają godnie odejść z tego świata i w sposób naturalny wydać tego ostatniego tchnienia, o którym pan, panie ministrze, na początku naszego spotkania mówił.
No tak, ale ten dylemat pozostanie. Mieliśmy coś wspaniałego. To był ten przykład, to świadectwo Ojca Świętego Jana Pawła II. Czy jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć wnioski jako normalni ludzie, jako przedstawiciele nauki, tych zawodów sprofesjonalizowanych, z medyka i z lekarzy? Czy pomogą nam filozofowie i prawnicy po to, żeby się zbliżyć do tego, co jest uporczywym leczeniem, a co jedni chcą nazwać przymusowym przerwaniem uporczywego leczenia, albo w ogóle niedopuszczeniem do uporczywego leczenia, czyli wybór eutanazji. Sądzę, że ta dyskusja się musi toczyć, ale z tego, cośmy tutaj jednak podkreślali, ta droga świętego Tomasza, który mówi, że ciało plus moja dusza to jest coś integralnego, jedno bez drugiego, jako istota ludzka, w istocie ludzkiej nie egzystuje oddzielnie, jest podstawowym parametrem. Czy będziemy wprowadzać tak zwany testament życia, bo to jest jakby teraz na modzie, czyli ja mam za życia, czy mogę powiedzieć, co chcę w sytuacjach terminalnych, kiedy będę nie umiał komunikować się, czy już ze społeczeństwem, czy ktoś mnie ma leczyć, ma mi zacząć ogłaszać śmierć mózgową, ma mnie by odpowiednio montować do różnych urządzeń, czy też nie. Jest to potężny dylemat. Wreszcie, tak jak powie pewnie ojciec, to politycy zadecydują. No taka już jest rola polityków.
Ale prawnicy im sporządzą.
Ale prawnicy i teologowie, filozofowie muszą i specjaliści muszą pomóc.
Proszę ojca.
Uważam, że grzechem współczesnego człowieka jest zbytnie utożsamianie osoby ludzkiej, siebie samego, ze swoją świadomością, ze swoim wręcz zdrowiem i sprawnością. I ucieczka od tych faz życia, kiedy tej świadomości jeszcze nie było, jako faz kiedy rzeczywiście ludzkich, albo gdy jej chwilowo nie ma, czy już nie ma, prawda? Łatwo nam decydować o śmierci nawet płodu ludzkiego, ponieważ mówimy, to nie jest jeszcze człowiek, bo nie ma świadomości. Znaczy, tak się często mówi oczywiście. Ale to jest podobny przypadek może zachodzić wtedy, gdy mamy do czynienia z osobą w stanie wegetatywnym, czy w stanie, który określamy jako śmierć mózgowa. Łatwo nam niekiedy przychodzi powiedzieć, że nic złego się nie dzieje, bo ta osoba jest bez świadomości. Jak się dobrze zbada, okazuje się, że często ta osoba słyszy, świadomość jak najbardziej ma. Anestezjolodzy w wielu krajach na wszelki wypadek dawców znieczulają. A trzeba im wszystkim podawać środki zwiotczające, bo niestety inaczej ten dawca by uciekł ze stołu podczas pobierania narządów. Taki jest martwy. W rzeczywistości wcale nie jest martwy. Przynajmniej z tego punktu widzenia to widać. I w związku z tym oddzielanie śmierci osoby ludzkiej od śmierci jej ciała, taki bardzo głęboki dualizm w myśleniu o człowieku, wydaje mi się czymś bardzo błędnym.
No z całym przekonaniem twierdzę, że moja dusza nie jest tylko pasażerem mojego ciała i może sobie wymieniać, tak jak w samochodzie, poszczególne części zamienne. Tak daleko jesteśmy jednak integralną częścią i duszy, i ciała, i to chyba powinien być nasz główny przekaz. I stąd wynika nasz humanizm i ogromna godność istoty ludzkiej.
Panie mecenasie, czy prawnicy nadążają za tymi potrzebami i za tym tokiem myślenia lekarzy?
Z reguły, krytyczny, z reguły niestety prawo nie nadąża za życiem. To już jest od wieków, tak? Ale trzeba sięgnąć do korzeni, czyli do prawa rzymskiego. Już Rzymianie przecież twierdzili, że nasciturus, czyli człowiek poczęty, jest tak traktowany, jakby żył, o ile dożyje, czyli przyjdzie na świat. I stąd przecież chociażby instytucja w prawie spadkowym, no, dziedziczenia przez nasciturusa, czyli osobę poczętą, i cała masa innych rozwiązań prawnych. I podobnie tutaj. rozwiązania prawne no, kierują się tymi ustaleniami, które czyni przede wszystkim medycyna, no i które ustalają filozofowie, głównie specjaliści od zagadnień etycznych, natomiast prawnicy ubierają to w formę pojęć prawnych, no i w tym sensie tutaj właściwie są służebni wobec tych dwóch pierwszych kategorii. To ja z całą pokorą jako prawnik mówię i trzeba powiedzieć,
a my z niedowierzaniem to słuchamy, panie prezydencie.
Aczkolwiek potem no, trzeba powiedzieć, że przy rozstrzyganiu konkretnych dylematów, no to znowuż rola prawników jest niepomiernie duża, no bo tam, gdzie prawo funkcjonuje w praktyce, no to jest ogromna rola, która jest przynależna i sędziom, i adwokatom, ale tak jak mówię, no cały szereg rozwiązań najpierw narzuca medycyna i rozważania etyczne, no a potem dopiero są rozstrzygnięcia natury prawnej. Zresztą to również widać chociażby w rozstrzygnięciach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ja tutaj na przykład wspomnę o sprawie związanej na przykład z kwestią eutanazji. Przecież byliśmy świadkami parę lat temu takiego słynnego orzeczenia Trybunału Praw Człowieka w sprawie Priti przeciwko Wielkiej Brytanii, gdzie osoba ciężko chora żądała, żeby dać zgodę lekarzom na uśmiercenie jej. Ponieważ prawo angielskie tego zabraniało i zabrania, to ona po wyczerpaniu toku postępowania przed sądami angielskimi skierowała sprawę do Strasburga. I Trybunał powiedział, że nie ma takiego prawa, jak prawo do uśmiercania się i oddalił tą skargę. No to było dosyć głośne orzeczenie, no tym razem na szczęście pozytywne, które wzięło pod ochronę człowieka.
Bardzo dziękuję za tę część naszego spotkania. Dzisiaj w telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych z naszymi gośćmi mówiliśmy o żyjących w śpiące, o śmierci mózgowej i o potencjalnych dawcach narządu, a rozmawialiśmy z ojcem doktorem nauk medycznych Jackiem Marią Norkowskim, z panem posłem Bolesławem Piechą, przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia oraz panem senatorem, mecenasem Zbigniewem Cichoniem. Dziękuję za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. I zapraszam na drugą część naszego spotkania już w Radiu Maryja po 21.40. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.